Sadok i Zbigniew czekali na kasztelana w zakrystii. Na jego widok brat zerwał się, pytając: co odrzekłeś? Nic jeszcze. Burondaj 3 dni nam daje na wyjście z grodu. Potem przypuścił uderzenie. Nie wydzierżymy, szepnął Zbigniew. Nawet na 3 dni jadła nie starczy, ciągnął Piotr. Rozstrzygnąć trzeba zaraz. Chcę jeno, byście wiedzieli, co kniaź Roman rzekł. Tatarzyn nawet od nich dań wybiera w niewolnikach. Ani wątpić, że co młodszych pobierze, a pierwsze niewiasty. Czekał, co brat powie, ale Zbigniew milczał przybladły. Nietrudno było odgadnąć, o czym myślał. Przeor patrzył na niego ze współczuciem i rzekł: jeśli Tatarzyn gród ubierze, ten sam los je czeka. Jeno wykupić nie będzie komu. Zwłoka też niczego nie da, kromie męki. Jutro dzień Najświętszej Panny. Gdy rozum niczego nie doradzi, zdać się na jej orędownictwo. Ja i bracia moi, jako rzekłem, ostaniem tu z niemocnymi, a wy idźcie nie mieszkając. Iście. Czekać nie ma na co, powiedział Piotr. Niech się stanie, co ma być. Wam ostawię, ile jeszcze jest jadła. Ci, co w niej idą, łatwiej je dobyć mogą, jeśli im będzie potrzebne, dorzucił z goryczą. Nam nie będzie potrzebne, odparł Sadok, patrząc gdzieś przed siebie. Rozdajmy je łaknącej rzeszy. A dobrze byłoby pożywić ją chlebem żywota, gdy powszedniego nie stało. Skierował spojrzenie na kasztelana. Patrzyli na siebie ze zrozumieniem. Obaj wiedzieli, co ich czeka. Piotr, że idzie, a Sadok, że zostaje na śmierć. Najstarszy w zgromadzeniu brat Krzysztof, czytając w chórze martyrologium na dzień następny, nagle przymrużył oczy jakby od blasku i rzekł nie swoim głosem: Sandomir jae, quadroginta novem martyrum. Tylu braci jest w zgromadzeniu, znak to wyraźny, że tym razem rzezi nie ujdzie żaden z nich. Jak wasza wola, westchnął Piotr, a zwracając się do swego brata dodał: rozdaj tedy jadło, a potem pożegnaj dzieci i bądź gotów do wyjścia. Ja uwiadomię tych, co z nami iść mają układać się z Burondajem. Wietrzył podstęp, ale wyboru nie było. Postanowił wyjść z gromadą zbrojnych, by przynajmniej nie darmo oddać życie. Wieść o poddaniu rozeszła się już po grodzie, wywołując niespokojne podniecenie. Wielu, zwłaszcza niewiasty, garnęło się do kościoła, gdzie mnisi przystąpili do słuchania spowiedzi i komunikowania. Inni zakopywali, jak się dało, cenniejsze przedmioty w nadziei, że odnajdą je po ustąpieniu Tatarów. Najwięcej jednak tłoczyło się na murach, by patrzeć na wyjście kasztelana z rycerstwem i sołtysami, którzy gromadzili się już przy otwartej furcie. Na wszystkich twarzach malował się niepokój i niepewność. Śnieżyca przeszła i zaświeciło słońce, w którego jaskrawym świetle widniał za wąwozem tatarski obóz. Tam również widać było poruszenie. Dokoła większego od innych namiotu, na którego szczycie widniał buńczuk z końskiego włosia, gromadzili się wojownicy. Niektórzy zbliżali się do mostu na parowie dzielącym grodowe wzgórze od spalonego miasta. Gdy Zbigniew nadszedł, kasztelan zapytał: pożegnałeś dzieci? Śpią, odpowiedział Zbigniew zduszonym głosem. Nie budziłem. Nie starczyłoby sił odejść od nich. Czemu nie wziąłeś kożucha? Może nocować przyjdzie bez dachu. Dałby Bóg. Ostawiłem dzieciom. Może i im nocować przyjdzie na mrozie. Obejrzał się. Na wyżce nad bramą widniała postać przeora w białym habicie. Błogosławił krzyżem odchodzących. Ale uwagę ich odwrócił inny widok, który otworzył się, gdy wstąpili na most. Parów o stromych zboczach niemal do połowy wypełniały zwłoki. Spod warstwy śniegu sterczały zmierzwione w dzikim nieładzie niewiasty, dzieci, wszystko, co nie zdążyło ujść z płonącego miasta i w grodzie znaleźć schronienia. Ale nie czas było o tym myśleć, gdyż zaraz za mostem otoczyły idących gromady tatarskich wojowników. Krępe postacie w kożuchach wywróconych futrem na zewnątrz, szerokie, płaskie, smagłe twarze, przeważnie bez zarostu, skośne oczy, z jadowitą złością spozierały na polskich rycerzy, którzy skupieni szli w milczeniu jak w stadzie wilków. Nie jeden radby zawrócić, ale odwrotu już nie było.